Natalia, to jest moja podopieczna. Była kiedyś w szpitalu i przyjechałam po nią po zabiegu, a ona się rozgląda, rozradowana, że jej się oczy świecą. Emocji, no to po prostu 1000. I mówi, ciocia, wujek wrócił do domu. Ja mówię, co ty opowiadasz? On był tutaj, mówi, przy operacji, przy niej, jak wkładali rurę, trzymał ją za rękę i mówił jej, że wszystko będzie dobrze. A potem, mówi, miałam taki ciocia sen, żeśmy byli wszyscy w domu i on przyszedł i kazał wszystkich zawołać do pokoju. Nas objął, mówi, nie wie, czy to były ręce, czy skrzydła, bo nas było dużo i mówi, żebyśmy się nie smucili, bo on jest bezpieczny.
Spotkaliśmy się kilka lat temu, to znaczy ty, twój mąż Dzisiu. Opowiadaliście o swoim życiu, trochę skomplikowanym poprzez alkohol, ale w sumie szczęśliwym.
Tak.
Tworzyliście rodzinę nie tylko dla siebie, ale i dla dzieci przybranych. Byliście rodziną zastępczą. Od tego czasu wiele w twoim życiu i życiu twojej rodziny się zmieniło.
Zmieniło się przede wszystkim to, że w 2015 roku mój mąż przebył straszny wypadek komunikacyjny, w którym został bardzo uszkodzony, ma uszkodzony mózg i jest właściwie bez żadnego kontaktu. Teraz ja jestem matką, żoną, wszystkim w jednym. Problemy są takie, jakie zawsze były, z dziećmi, ze wszystkim, ale tak strasznie ufam Jezusowi i kiedy mu puściłam wszystko, ale nie umiem tego wyrazić, jak to zrobiłam. Po prostu w środku mam taki porządek, taki ład, ale to też poprzez to, że nigdy nie robiłam wyrzutów Bogu, że dlaczego to ja, ale właściwie z drugiej strony to dlaczego nie ja? Pamiętam, że powiedziałam sobie, twoja wola, Boże, i to tak musi być. I cały czas się tym kieruję. Obojętnie by się coś nie działo, wszystko wiem, że jest po coś. I z perspektywy czasu tego wypadku, ja wiem, że Zdzichu leży w domu nie tylko dla samego siebie. On leży dla naszych znajomych, przyjaciół, żeby się nawracali. Kiedyś byłam na drodze krzyżowej. Krzyż stanął w miejscu, gdzie Zdzichu leżał w czasie tego wypadku. On jechał Simpsonem do pracy i uderzył w ten samochód, który wymusił pierwszeństwo. I w tym miejscu stanął krzyż. I wtedy było takie opowiadanie. To było równo rok po wypadku. Wszystko było odtworzone. Myśmy z córką prawie zemdlały przy tym krzyżu, bo światła się świeciły, policyjne wozy, bo to była obsługa do drogi krzyżowej. I wtedy było takie opowiadanie o chłopcu, który miał raka, który strasznie cierpiał. Chłopiec był mały i powiedziano jemu, czy jakby wiedział, że oddaje to za Jezusa, to cierpienie, czy by się zgodził tak cierpieć. I on powiedział, że tak. I ja po tej drodze krzyżowej przyszłam do domu, a dzieci mówią do mnie tak. Ciocia, co to się stało tam? Mówi, wujek był taki mokry, żeśmy musiały go przebierać. Koszulkę miał taką mokrą. On niósł krzyż. Poszłam do pokoju i pytam się Zdzicha, czy ty niosłeś krzyż? On zamknął, on wtedy jeszcze był w takim kontakcie, że mrugał oczami. Czy ty niósłeś krzyż? A on mi mrugnął, że tak, bo żeśmy się tego mówili, że jak coś jest tak, to ma dłużej zamknąć oczy. Czy ty się zgodziłeś cierpieć za Jezusa? On zamknął oczy znów na tak. Ja zabrałam się i wyszłam z pokoju.
Najpierw były miesiące pobytu w szpitalu.
Tak.
Twojej nadziei, że odzyska przytomność, nie. Że wróci do was?
Nie.
Czy wiedziałaś od lekarzy, że nic z tego nie
wiedziałam. Lekarz przyszedł, popatrzył mi w oczy i powiedział mi to. Ja po prostu wiedziałam. Ja jak ktoś się pytał, mówił o nadziei, to mówię, no pewnie, po prostu udawałam. Ja nie broniłam się przed tym, bo to wynika z akceptacji tego zdarzenia. Skoro ja to przyjęłam, ja się z tym pogodziłam i w ogóle nie myślałam na tym, że będzie lepiej.
Po ilu miesiącach wrócił do domu?
3 miesiące był na Pruszkowskiej, 3 miesiące był w Toruniu. Po pół roku wrócił do domu. Ja strasznie nalegałam na ten powrót szybciej z Torunia i okazywałam swój żal, że on tam jest. Ale taka pani psycholog zawołała mnie i powiedziała mi, że dobrze, że się tak stało, ponieważ jakby był w domu, ja bym szukała dla niego jakiegoś miejsca, jakiejś fundacji, tak, bo bym chciała mu pomóc. Wtedy by musiał iść z domu i on by bardzo cierpiał z tego powodu, że odchodzi z domu. On przeszedł ze szpitala do szpitala. Dla niego to jest lżej. I wtedy ona mi uświadomiła, że właściwie dobrze, że go tam dałam, ponieważ ja już nigdy go więcej nigdzie nie oddam. To jest priorytet mój I choćby nie wiem, co się w moim życiu wydarzyło, bo on jest po Bogu następny.
Ile masz dzieci? Ile macie dzieci? Bo Zdzichu przecież nadal
tak,
jest.
Tak, tak. Po wypadku mieliśmy 7 dzieci, 7 podopiecznych. Odszedł Kacper, odeszła Ola z mężatką, ma też swoją rodzinę. 2 temu wyprowadziła się Adriana, która ma 25 lat, do Wrocławia, wynajmuje mieszkanie. Dzieci utrzymują kontakt, Ola przyjeżdża z córką. Dzieci w ogóle to opiekują się mężem, to właśnie od nich wyszło, bo ja chciałam wziąć Ukrainkę do swojego domu po wypadku, bo mówię, no ja się nie mogę ubezwłasnowolnić, tak, przy mężu. Ja muszę żyć, ja muszę funkcjonować, ja muszę chodzić na zebrania, ja muszę jeździć, załatwiać interesy, przecież ja mam cały dom na głowie, więc mówię, wezmę sobie Ukrainkę, ponieważ żeby ona cały czas była w domu, ktoś musi być, tak, ale że dzieci się zaoferowały, a Viola, to jest moja podopieczna, która, to jest od siostry córka, powiedziała, że ona będzie go przewijać, ponieważ moja córka powiedziała, że ze względu na to, że to jest jej tato, ona nie może tego robić, bo to jest jej tato. No i tak jest do dzisiaj.
W jakim stanie świadomości jest Zdzisław?
Może właściwie w minimalnym stanie świadomości. On słyszy. Tylko słyszy. Nie widzi.
Ale rozumie?
Znaczy się z tym rozumieniem, to nie wiem, bo to jest tak. Na początku to bardziej był świadomy, ale w Toruniu doszła padaczka pourazowa. I padaczka pourazowa spowodowała to, że zanim była diagnoza, zanim dostał leki, to jednak to uszkodzenie mózgu się bardzo pogłębiło. I ten stan zaniknął, bardzo zaniknął. I on nigdy nie wrócił. Tylko słyszy, zareagował tylko kiedyś na ojca Bogdana. Przyjechał ojciec Bogdan, a jemu poleciały łzy.
Po wypadku męża nie chciano ci zabrać dzieci?
Właśnie też się zastanawiałam, przeszło mi to przez głowę, ale tak pomyślałam sobie, że rodzinie, kiedy umiera ojciec, matka, nie zabiera się dzieci, tak? Mam silną osobowość bardzo. Po wypadku nie miałam momentu załamania.
Rozpacz?
Nie, żadnej rozpaczy, nic. Dlatego nie rozumiem tego. Ja byłam u księdza na rozmowie w Rzeszowicach, ponieważ myślałam, że mówię, chyba coś ze mną nie tak, bo ani nie rozpaczam, ani nic, mówię, no coś jest nie tak, nie? Ksiądz powiedział, że mam dar radości. Zresztą zaczęłam opowiadać o moich snach, które miałam. No, ksiądz powiedział, że to są sny takie właśnie prorocze, ponieważ zwykłe sny się zapomina, a ja jak myślę o tym, ja to po prostu widzę. W czwartej dobie przyszedł do mnie, był z Jezusem w ogrodzie oliwnym. Potem był drugi raz, siedział na łóżku takim pięknym, jasnym, ale to nie było tu. To było na drugiej stronie, bo ja też tam byłam i wiem, jak tam było. I Zdzichu był w tej białej koszuli rozpromienionej. Wtedy wiedziałam, że on jest na drugiej stronie. A to, że on tu przychodzi, bo to jest tak. Był fizycznie w domu po wypadku, jak przyjechał z Torunia, jeden raz. To jest takie coś, żebyś zobaczyła to, jak otwarł oczy, to jesteś nawet w stanie zemdleć, ponieważ to jest sekunda, to jest takie głębokie spojrzenie żywe, że dreszcze ci przechodzą i odchodzi. To trwa parę sekund. Mi też ksiądz tak to wytłumaczył, że on czasem przyjdzie się pokazać, że jest, tak? Ale że on jest na tamtej stronie. To jest niewiarygodne, bo ja jakby mi ktoś opowiadał kiedyś taką historię, powiedziała, nie wiem, na pewno bym nie wierzyła, nie? Ale ja wiem, o czym ja mówię. Ja wiem o tych słowach, które mają moc, że masz uszy i słyszysz, oczy i widzisz, ale wiem poprzez to doświadczenie. Tylko przez to. Ja kiedyś w ogóle nie miałam takiego myślenia. Wiem, że zawsze kocham Jezusa i wiem, że miałam wiarę, ale że wiary nie można zważyć, to też nie wiedziałam, ile jej mam. Ja dzisiaj wiem, ile mam wiary.
Ci, którzy bywają u ciebie w domu, opowiadali mi o niezwykłym klimacie, który panuje u was, o tym pokoju, który z tak ciężko doświadczonym człowiekiem powinien przypominać bardziej pokój szpitalny, a tam jest niezwykła świeżość, tam jest miłość.
Tak, tam jest właśnie taki klimat. To jest dom stary, ale mąż akurat dobudował na naszą starość te 2, co tam teraz w tym jednym jest. No a on sobie zrobił to dla siebie. I tam w tym pokoju jest takie coś, że tam są tylko pozytywne emocje, nie ma złości. Tam było przemienienie, bo tam były 3 msza. Tam jest taka fajna woń. Tam nie ma klimatyzacji, a jest tak, jakby było klimatyzowane. Tam jest coś w tym pokoju. I każdy to czuje.
Kto jest twoją siłą taką realną, oprócz Boga?
to są pielęgniarka Asia, ona go tam w toaletę, a potem zawsze pijemy kawę, zawsze rozmawiamy co najmniej pół godziny, to już zawsze, to standard jest. Asia w ogóle jest taką moją, więcej jak siostrą, nie? Dużo więcej jak siostrą, bardzo kocham Asię. Mam taką neurologopetkę i mamy Rafałka, rehabilitanta, cudownego, fajnego, zresztą zdziw lubi, jak mu masuje Rafał nogi. Powiedział, pan dzisiaj nic nie mówi, on ani nie kaszle, nic, ale kiedy nie chce być rehabilitowany, to też to okazuje. Jest nerwowy, bardziej więcej kaszle i wtedy mówię 15 minut, a jeżeli się źle czuję, to w ogóle. Nawet dzwonię nieraz, Rafał, nie przyjeżdżaj, bo nie można człowieka przebodźcować. A bodźcem jest, wiadomo, to, co go dotykam, co ja go przewijam.
Tak. A twój dotyk lubi?
Lubi mój dotyk. Bo w ogóle jak ja przychodzę na przykład... Mówię, że jadę na Annę. Nie mówię mu po co na przykład teraz, bo są takie pozytywne emocje, że ja nie chcę, żeby on płakał, nie? Bo to ja wiem, że on płacze, ponieważ właśnie na Pruszkowskiej się dowiedziałam. Dzieci zawiozły tort z komunii. No i pielęgniarki na drugi dzień przyszła i mówi tak, niech pani już więcej tego nie robi. Myśli pani, że co, że on nie wie, że wyście mieli komunię. Myśmy całą noc go odsysały, a on w środku po prostu płacze. Te łzy nie na zewnątrz, go w środku i dlatego ta wydzielina wtedy, ona go zalewa. I dlatego już się nauczyłam, że nie będę mówiła o takich różnych rzeczach, jak na przykład teraz to 25. On wiedział, bo a spotkania właśnie związane z obchodem też u mnie były w domu, wszystkie zebrania mieliśmy w domu i Ziu też uczestniczył w tym wszystkim. Jak ja przyjeżdżam, to nie śpi na przykład, nie śpi, ja kładę mu rękę na głowie, że już jestem i wtedy zasypia. Spokojny, wyciszony.
Bo Zdzisław często na Górę Świętej Anny na te spotkania trzeźwościowe przyjeżdża.
Od 10 lat, bo teraz jest 14 lat, już właśnie 13 jak jest trzeźwie, ale do wypadku nie wiem, czy w ogóle była kiedykolwiek sobota bez Zdzicha na Górze Świętej Anny. Zawsze miał założony garnitur, skąd go po garniturze wszyscy zawsze wiedzieli, nie? Zawsze garnitur, zawsze koszula i zawsze na Annie, nie? Anna była chyba jedną właściwie z najważniejszych rzeczy, ale zawsze, mimo to, że Zdzichu jak pił nawet, zawsze był kościół, zawsze. Nie było niedzieli, że po prostu się nie idzie do kościoła. Takie w ogóle opcji nie było, nie? Ja bardziej gdzieś tam, nie? A przy nim tak właśnie, żeśmy się nauczyli, że zawsze do tego kościoła musimy iść. A teraz to bez kościoła, nie ma bez Boga w ogóle, nie ma funkcjonowania bez Boga. Tu nie ma w ogóle o czym mówić, nie?
Też w niezwykły sposób zaczął trzeźwieć,
tak,
bo
tak,
bez terapii.
Tak. Zdzichu poszedł pod kapliczkę właśnie, kiedyś zostawiłam go. Jechałam pierwszy raz w życiu na wycieczkę sama i wtedy on był po takim piciu i powiedziałam mu, że jak przyjadę, a ty umrzesz, to cię pochowię, albo przestaniesz pić. Ja przyjechałam i ja pierwszy raz w życiu widziałam cierpienie na twarzy człowieka, cierpienie, po prostu dusza, ciało było tak cierpiące, w oczach, w twarzy, we wszystkim było widać jego takie straszne cierpienie, ale on poszedł pod kapliczkę do rozwadzy. I on przyszedł stamtąd trzeźwy. On dostał taką łaskę przy tej kapliczce. Nie zapijał już nigdy. On zawsze mi mówił, właśnie, że przyjdzie taki dzień, że ja zupełnie przestanę pić. I to mówił zawsze poważnie, nie? Ja mówię, akurat. Stało się, nie? Stało się. Ja nie byłam systematyczna w Ance. Ja zostawałam z dziećmi. Ja mu nie przeszkadzałam, ja mu nie robiłam wymówek, ale też nie byłam zainteresowana tym, co tam... ktoś ma do powiedzenia w jakichś tam sprawach, tak? Ale też nie umiałam słuchać. Po wypadku ja wiedziałam, czego mam słuchać. Też oceniałam dużo ludzi tak z góry. No zresztą zawsze mówiłam, że mnie nikt nie musi lubić, wystarczy, że mnie słucha. Takie swoje. Ale jestem bardzo otwarta i dużo też ja pomagam ludziom.
Teraz przyjeżdżasz?
Tak, teraz to w ogóle Anka beza mnie, to też mało kiedy.
Ale babcia znalazła sposób, co? Babcia Anna na ciebie.
Znalazła. Dlatego ja mówię, że Zdzichu tam leży po to, żeby nas zmieniać. Między innymi mnie też. Przed rekolekcjami, przed wypadek, on był na rekolekcjach w Winowie. On był przygotowany na to, on był przygotowany. Ja wiem, że on się zgodził. Myśmy kiedyś mieli taką rozmowę o tym właśnie, jakby przyszło coś na coś. On mówi, że on jest gotowy, nie? On jest gotowy. I ja uważam, że on wybrał to świadomie, że on się zgodził na to, żeby przez niego, przez to, że ludzie przychodzą, widzą, to jest takie namacalne świadectwo, tak? Fizyczne, że on leży i że można się zmienić, bo niektórego to dotknie, że się zmieni. Także ja wiem, że to, co się wydarzyło, nie jest na próżno. I nic się nie dzieje na próżno, kompletnie nic. Nie spotyka się na swojej drodze żadnego człowieka przypadkowego. Każdy jest po coś.
A koledzy z meetingów, przyjeżdżają trzeźwiejący alkoholicy?
Tak, to tak jak mówiłam w świadectwie właśnie po wypadku, to tylko oni. Telefony to było po 200 dziennie. Oni dzwonili, oni wozili mnie przez 3 miesiące codziennie na Pruszkowską, codziennie. Ja już nieraz miałam dość, bo mówię, pojechałbym sobie pociągiem, bo to z 5 minut jest z dworca, z Opola Zachodniego do Sióstr, nie? Ale mówi, znowu dzwoni ktoś tam i znowu mówię, dobra, no pojadę. Ja się nauczyłam nie odmawiać. Jak ktoś zaoferował pomoc, nie mogłam odmówić, ponieważ mówię, jak odmówię raz, to po prostu coś zostanie przerwane. Zresztą oni mnie wspierali finansowo, oni robili składki, oni przywozili mi jakieś pieniądze, 600, 1000 zł, jakieś grupy z Opola. Po prostu przywozili mi ludzie pieniądze w kopertach z grup. To jest moja rodzina. A poza tym jeszcze dziedziło zawsze mówi, że chce trzeźwie umrzeć. I na dzień dzisiejszy wiem, że on umrze trzeźwie. Ale jeszcze przed wypadkiem, nigdy nie robiłam sobie też wyrzutów z tego powodu, co powiem. Często tak sobie myślałam, bo to nie chodzi tak zupełnie o modlitwę, tylko taką czasem rozmowę, z relację z Bogiem, tak? I sobie pomyślałam nieraz, a jakby ten żydów zaczął pić, to lepiej zrób coś, bo ja go zostawię. Ja już drugi raz nie będę tego ciągnąć. Po prostu zrób coś, co uważasz, bo on chce coś umrzeć. I jak to się stało, nie? Ten wypadek, to ja sobie o tym pomyślałam. Ale niektórzy mówią, że przyciągasz coś tam. Nie, po prostu jeżeli na przykład miałby zacząć pić, to ja wolę taki stan. Ja wolę się nim opiekować. Bo z tego picia i tak by nic dobrego nie wyszło. Bo może by był w gorszej sytuacji, o dużo gorszej i nie wiem, jakby się potoczyło. Więc dostałam to, co Bóg uważał, że jest dla mnie na tamten czas najlepsze.
Pomyślałaś kiedyś o Zdzichu jako o ciężarze?
Nigdy. Właśnie to jest wszystko we mnie dziwne, że nigdy nie pomyślałam i nie myślę, że on jest właśnie ciężarem. A już najbardziej to nie lubię kogoś, jak mówi tak, Iwonka, jak mi się żal. Jak moja ciotka dzwoni i tak mówi, to po prostu ja bym się wyłączyła, ale z grzeczności nie wyłączę tego telefonu, nie? W ogóle nie lubię litości, bo litość to niczego dobrego nie doprowadzi, tak? Ona tylko zdołuje cię. Nigdy nie myślałam takimi właśnie kategoriami, że on jest za karę albo się nim opiekuje za coś tam, bo to nigdy. Zawsze jak mi jest na przykład ciężko, nie, coś tam, jakiś problem mam, to wchodzę do pokoju i już tam jest mi dobrze, nie?
Zawsze byłaś, ale teraz jesteś wyjątkowo elegancką kobietą, no, bardzo dbałą o siebie. Czy to w ten sposób też okazujesz, że jesteś radosnym, pogodzonym z sytuacją całą człowiekiem?
Tak, zdecydowanie. Pokazuje to, że tragedia nie do końca jest właśnie nieszczęściem, tylko trzeba to umieć przyjąć.
Jak się tak ślicznie ubierzesz, to idziesz do Zdzicha i mu się pokazujesz?
Ile razy ubierasz, jak wyglądam? Ale od razu mówi mi, że dobrze. Bo on zawsze tak mówił.